Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, gdzie znajdziecie ponad 90 tysięcy produktów do samoobrony, po odzież, obuwie i akcesoria outdoorowe. Link z namiarami w opisie pod filmem. To była ostatnia tak ważna wizyta hitlerowskiego dygnitarza nad Wisłą i zarazem ostatnia tego typu próba, by nakłonić Polskę do przyjęcia żądań Hitlera. 18 lutego 1939 roku do Polski z oficjalną wizytą przyjechał nie kto inny jak sam Reichsführer SS, przyszły zbrodniarz wojenny, najgorszy z najgorszych nazistów, współtwórca obozów zagłady, Heinrich Himmler. Formalnie celem wizyty było polowanie w Białowieży, ale jak się później okazało, kryło się za nią coś jeszcze. Zapraszam na materiał. Formalnie przyczyna wizyty Heinricha Himmlera nie miała charakteru politycznego. Zainteresowanie podróżą szefa SS do Polski pojawiło się jeszcze przed Anschlussem Austrii. Wszystko za sprawą Hermana Göringa, który wizytując Rzeczpospolitą kilkakrotnie opowiadał szefowi SS o emocjonujących polowaniach w Białowieży. Himmler również zapragnął wziąć udział w tym przedsięwzięciu, choć raczej za pasjonata myślistwa nie uchodził. Jego przyjazd był niejako wymuszony. Życzenie przyjazdu przekazane przez naszą ambasadę nie wzbudziło w Warszawie entuzjazmu, lecz Himmler był zbyt wielkim potentatem w Rzeszy, aby mu się narazić. Wspominał tamte dni Jan Mejsztowicz, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie władze uznały, że odmówić przyjazdu niemieckiego dygnitarza ostatecznie nie wypada, dlatego oficjalne zaproszenie wystosował wobec Himmlera szef Policji Państwowej, Kordian Zamorski. Nie było przypadku w tym, że to właśnie on miał być formalnym gospodarzem wizyty. Już rok wcześniej Zamorski potrafił zrobić niemałą awanturę, gdy zachęcano go, by zaprosił Himmlera na polowanie do Polski. Niech go zaprasza ten, kto z nim rozmowy prowadził i ma wspólny język. Poza tym ja nie mam terenów. Chcę MSZ, niech kupi mu polowanie u Radziwiłłów. Mówił na początku 1938 roku podirytowany całą sprawą generał. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Generał był bowiem jednym z gości honorowych na hitlerowskim Parteitagu w Norymberdze we wrześniu 1938 roku. Poznał tam nie tylko Himmlera, ale również samego Adolfa Hitlera. A więc teraz, w lutym roku 1939, wypadałoby wystosować zaproszenie w ramach swoistej rewizyty. Tyle sytuacja geopolityczna nie napawała optymizmem. Relacje polsko-niemieckie z dnia na dzień stają się coraz bardziej napięte. Polska wciąż odrzuca niemieckie żądania, a w Gdańsku co i róż dochodzi do incydentów. Za chwilę odbywać się będą demonstracje antyniemieckie pod ambasadą Rzeszy w Warszawie. Co więcej, w połowie lutego 1939 roku polskie władze opublikowały imienny wykaz właścicieli ziemskich, których majątki miały ulec parcelacji. Ogromną część z okrajanych terenów stanowiły ziemie należące do Niemców, mieszkających w Polsce. To nie był przypadek. Polski rząd chciał w ten sposób ograniczyć wpływy mniejszości niemieckiej nad Wisłą. Ambasada Rzeszy protestowała, a we wzajemnych relacjach zaczęły pojawiać się już nie tylko elementy krótkotrwałych kryzysów, ale wręcz otwartej wrogości. W tych napiętych okolicznościach do Polski przyjeżdżał Heinrich Himmler i choć strona niemiecka poważnie brała pod uwagę odwołanie podróży, to wizyta ostatecznie się odbyła. Reichsführer SS przybył do Warszawy 18 lutego 1939 roku. Wraz z nim pojawiła się grupa umundurowanych SS-manów. Niemiecką delegację witał Kordian Zamorski, a także ambasador Niemiec w Polsce, Hans Adolf von Moltke. Przed dworcem czekała też kompania honorowa polskiej policji ze szkoły rezerwy policji w Golędzinowie pod Warszawą. Po powitaniu odbyło się przyjęcie w warszawskim hotelu europejskim. Tam generał Zamorski wygłosił okolicznościową przemowę, wznosząc toast za gości. Himmler zgodnie z protokołem dyplomatycznym uczynił to samo, ale do swojej krótkiej, równie kurtuazyjnej mowy dodał istotny fragment. Zadaniem polskiej policji i niemieckiej jest walka z przestępczością, ale mają one i inne, jeszcze ważniejsze i wspólne zadanie – walkę z bolszewizmem. Dzień przyjazdu Himmler spędził głównie na rozmowach z polskimi politykami. Wśród nich było spotkanie z premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim, a także z Józefem Beckiem. Nie znamy szczegółów tych rozmów, miały one raczej dość ogólny charakter. Notatka ze spotkania z Józefem Beckiem zawiera jedynie informację, że dyskutowano na temat emigracji żydowskiej, komunizmu oraz polityki wobec ZSRR. Z szefem polskiej dyplomacji Himmler rozmawiał około 40 minut. Wielu uderzał charakterystyczny wygląd umundurowanych SS-manów ze swastykami na ramieniu. Jan Mejsztowicz, który był świadkiem tych wydarzeń oraz towarzyszył niemieckiej delegacji, dobrze zapamiętał tę wizytę. Himmler cieszył się już wtedy ustaloną sławą, chociaż daleko jej było do tej, jaką miał uzyskać podczas wojny. Przyglądałem się więc z ciekawością tej postaci i wydawała mi się po prostu groteskowa. Pod świetnie skrojonym i efektownym mundurem wodza SS, mężczyzna nijaki, o sztucznie stanowczych, ale jakby nieśmiałych ruchach, pucułowatej twarzy, w pęsne, na małych, świdrujących, raczej bezbarwnych w swoim wyrazie oczach. Dobry reżyser wybrałby takiego do roli małego urzędnika gdzieś za jakimś kantorem, biurkiem czy skromnym biurkiem. Wydawał się tym bardziej niepozorny, że jego adiutant o znakomitym arystokratycznym nazwisku von Alvensleben był wysokiego wzrostu, bardzo przystojnym w stylu nordyckim, atletycznej budowy mężczyzną. O wiele więcej wiemy na temat rozmowy Heinricha Himmlera z wiceministrem spraw zagranicznych RP Mirosławem Arciszewskim, który z rozmowy tej sporządził dłuższą relację. Arciszewski pisał, że Himmler zaczął od zapewniania, że III Rzesza to państwo godne zaufania, a relacje z Polską są dla niej istotne. Polska może mieć absolutne zaufanie do dobrej woli Adolfa Hitlera i do jego możnego postanowienia utrzymania stosunków polsko-niemieckich w duchu przyjaźni i dobrej sąsiedzkiej kolaboracji, przekonywał Himmler. Arciszewski nie negował tej deklaracji, zwrócił uwagę, że polskie władze darzą kanclerza Rzeszy zaufaniem, ale też dodał, że jednym z punktów spornych pomiędzy obydwoma krajami jest kwestia niemieckich inicjatyw na Ukrainie Zakarpackiej, regionu, w którym tli się antypolonizm, gdy tymczasem Rzeczpospolita nie wspiera żadnych antyniemieckich przedsięwzięć. Himmler odpowiedział, że Polacy są na punkcie Ukrainy Zakarpackiej przesadnie przewrażliwieni, Reichsführer SS. Dodawał jednak, że sprawę ukraińską można by rozwiązać za jednym razem w ramach przyjęcia przez Polskę całego pakietu niemieckiej oferty, którą Hitler i Ribbentrop już kilka razy przekazywali Polakom. Przede wszystkim chodziło o zgodę na włączenie Gdańska do Rzeszy, budowę eksterytorialnej autostrady łączącej Niemcy z Prusami oraz akces Polski do paktu antykominternowskiego. Z tego powodu Himmler poruszył sprawę Wolnego Miasta, mówiąc: kwestia Gdańska musi być któregoś dnia definitywnie solucjonowana. Niemcy stracili na korzyść Polski szereg prowincji. W rozumieniu Führera ta strata jest definitywna, ale opinia niemiecka jeszcze się z tym całkowicie nie pogodziła. Słowo Führera jest oczywiście prawem dla narodu niemieckiego, ale to słowo Führer może wypowiedzieć, jeżeli czuje psychologicznie grunt przygotowany. Załatwienie sprawy gdańskiej dałoby Führerowi możliwość uzyskania od narodu niemieckiego ostatecznej sankcji dla granicy polsko-niemieckiej. Himmler nie usłyszał z ust Arciszewskiego nic nowego, czego nie usłyszeliby do tej pory Hitler czy Ribbentrop. Polski urzędnik podkreślał polskie interesy w Gdańsku, twierdził, że Polska zrobiła wszystko, aby uznać niemieckość miasta, ale zarazem dodawał, że ujście Wisły do Bałtyku znajduje się właśnie w Gdańsku i Polska nie może z tego regionu zrezygnować. Himmler argumentował, że z kolei w Niemczech ujście Renu też leży poza granicami Rzeszy, a Polska jest przecież w posiadaniu prężnie rozwijającej się Gdyni. Arciszewski zripostował, że co z tego, skoro Niemcy mają aż 15 portów, a Polska ledwie jeden w Gdyni i drugi w Wolnym Mieście, z którego może korzystać. Ponadto dopytywał Himmlera pewnie nieco złośliwie, czy Niemcy mają zamiar anektować też Tyrol Południowy, Szwajcarię i francuską Alzację. Himmler zaprzeczył, po czym Arciszewski dodał, że skoro tak, to dlaczego w takim razie sprowadza się politykę zagraniczną Rzeszy do tak mało istotnej sprawy, jaką jest Gdańsk czy Kłajpeda? Arciszewski uważał to za niedorzeczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, cytuję, geniusz i szerokość horyzontów politycznych Hitlera. Na tym rozmowa o Gdańsku się skończyła, po czym obaj politycy przeszli ponownie do spraw ukraińskich. Polska jest dla Niemiec czymś rzeczywistym, a Ukraina to mroczna, niepewna przyszłość. Tutaj Niemcy w ogóle nie mogą się nawet zastanawiać nad wyborem, przekonywał Himmler. Arciszewski nie zdawał sobie jeszcze wtedy sprawy, że problem tzw. Karpato-Ukrainy rozwiąże się miesiąc po tej rozmowie, o czym na kanale już szeroko mówiliśmy. Link do filmu o Karpato-Ukrainie oraz do całej playlisty Droga do wojny znajdziecie w opisie pod filmem. Na zakończenie krótko omówiono sprawę parcelacji niemieckich majątków w Polsce. Himmler skarżył się na złe traktowanie mniejszości niemieckiej, Arciszewski na to samo w zakresie Polaków żyjących w Rzeszy. Konsensusu nie znaleziono, ale i Himmler i Arciszewski zbyli sprawę, zakładając, że z pewnością podczas zbliżających się obrad w Berlinie obie strony znajdą korzystne dla siebie rozwiązanie. Parę godzin po zakończeniu rozmowy z Arciszewskim, krótko przed północą, Heinrich Himmler udał się w podróż pociągiem do Białowieży. Pobyt tam zajął mu łącznie aż 3 dni, od 19 do 21 lutego. Wziął udział w kilku polowaniach, podczas których towarzyszyli mu, poza generałem Zamorskim, m.in. minister pracy Marian Zyndram-Kościałkowski czy radca z ambasady RP w Berlinie Stefan Lubomirski. Reichsführera SS nie opuszczał też ambasador Niemiec w Polsce, Hans Adolf von Moltke. Poza polowaniem, w czasie którego już pierwszego dnia Himmler ustrzelił 3 dziki, Niemcy zwiedzili też Park Narodowy oraz muzeum. Niemców po tych terenach oprowadzał zasłużony dla Białowieży regionalista i leśnik Roman Jasiński, który bardzo dobrze znał język niemiecki. Wizytę Himmlera zapamiętał na długo. Jasiński, podobnie jak Meysztowicz, swoje wspomnienia na temat pobytu Himmlera opublikował długo po wojnie. Choć z tego powodu należy patrzeć na nie nieco krytycznie, to jednak biorąc pod uwagę skąpą ilość źródeł, pozwalają one zajrzeć za kulisy tych wydarzeń. Oto fragment wspomnień. W otwartych drzwiach ubrany po cywilnemu zjawia się Himmler. Towarzyszy mu świta SS-manów ubrana w czarne, dwurzędowe płaszcze z białymi wyłogami. Himmler podchodzi do mnie. Spoza grubych szkieł okularów patrzą oczy zielonkawo-stalowe, zimne, rybie. Oczy te robią na mnie przykre wrażenie, gdyż twarz składa się jakby do uprzejmego uśmiechu, a wyraz oczu pozostaje ten sam. Martwy. Himmler chodzi po muzeum szybko, nerwowo. SS-mani jak gończe psy podążają za swym panem. Jasiński w swoich wspomnieniach opisywał, jak Niemcy z zachwytem patrzyli na kuchnię jednego z lokalów, gdzie spostrzegli duże ilości kiełbasy i wędlin. Uważali, że zabieg ten był celowy, by im zaimponować. Jasiński zaprzeczył tym domniemaniom i na dowód zabrał Niemców do pobliskiego sklepu z wędlinami, w którym wykupili oni niemal całą zawartość, a potem ukradkiem wnosili towar do pociągu, gdy opuszczali Białowieżę. Jasiński podawał, że jeden z dziennikarzy miał wówczas zrobić im zdjęcie, ale nigdy nie ujrzało ono światła dziennego przez wzgląd na panującą cenzurę. Himmler brał udział w uroczystych kolacjach w myśliwskim stylu oraz w kolejnych polowaniach. Ostatnie z nich miało miejsce rankiem 21 lutego. Po godzinie 13 niemiecka delegacja udała się pociągiem do Warszawy, by stamtąd powrócić do Berlina. Podróż na trasie Białowieża-Warszawa Himmler odbył wraz z generałem Zamorskim. Podczas długiej podróży Reichsführer SS znów poruszył kwestię Gdańska. Generał w trakcie rozmowy miał powiedzieć, że włączenie Gdańska do Rzeszy jest nie tylko niemożliwe, ale też w ogóle sprawa ta nie nadaje się do dyskusji. Nie znamy szczegółów, ale prawdopodobnie doszło do jakiegoś spięcia między nimi podczas tej rozmowy. Incydent ten miał, jak raportował radca polskiej ambasady w Berlinie, Stefan Lubomirski, pozostawić pewien ślad w dotychczasowym dobrym nastroju całej wizyty. Co ciekawe, sprawa poruszenia kwestii gdańskiej wywarła też negatywne wrażenie na niemieckim ambasadorze w Polsce, Hansie Adolfie von Moltke, który w rozmowie z Lubomirskim skrytykował ciągłe powracanie swoich rodaków do statusu wolnego miasta. W tamtych latach panował zwyczaj, że dyplomaci podróżujący pociągiem odbywali krótkie rozmowy z innymi politykami i dyplomatami pomiędzy przystankami. Przykładowo ambasador von Moltke rozmawiał z Himmlerem na osobności, na odcinku między Dworcem Wschodnim a Dworcem Głównym w Warszawie. Później na Dworcu Głównym do Himmlera dosiadł się Stefan Lubomirski i był ostatnim Polakiem, który w dniu wyjazdu Himmlera rozmawiał z nim osobiście. Oto fragment relacji, którą przekazał Lubomirski dzień po tej rozmowie. Po wyjeździe pociągu z Dworca Głównego miałem spotkać się z Himmlerem i jego świtą w głównym salonie wagonu przy kieliszku. Gdy wszedłem do salonu, gdzie już byli Niemcy zebrani, wydawało mi się, że Himmler był w pierwszej chwili nie całkiem w sosie. Nie chcąc, by w związku z tą sprawą wywoził jakieś osobiste, ujemne wrażenie, poszedłem z miejsca po linii serdeczno-wesołej, zaznaczając, że obchodzimy teraz Die Fastnacht. Himmler podchwycił ten ton i ogólna rozmowa potoczyła się już w najlepszym nastroju. W trakcie podróży powrotnej wydarzyło się coś intrygującego. Otóż Himmler, tym razem w o wiele bardziej otwarty sposób, zaczął przedstawiać swoją wizję otaczającego świata. W jego mniemaniu dokonywał się spisek żydowsko-masoński, którego celem była bolszewizacja Europy i upadek totalitarnych państw, takich jak Niemcy oraz Włochy. Himmler dodawał, że, cytuję, ciemne elementy międzynarodowe starają się poróżnić państwa europejskie ze sobą nawzajem, w tym także Niemcy z Polską. Lubomirski potakiwał i nie wdawał się w polemikę, choć dokładnie wsłuchiwał się w to, co mówił Reichsführer SS. Polski dyplomata raportował później, że te słowa Himmlera robiły bardzo duże wrażenie na otaczających go SS-manach. Podróż Himmlera przeszła bez większego echa. W porównaniu do wizyt Becka w Berchtesgaden czy Ribbentropa w Warszawie pozostała jedynie epizodem. Ówczesna prasa również nie poświęcała jej zbyt wiele uwagi, ale polscy dyplomaci wizytę odebrali pozytywnie. Przykładowo radca Lubomirski w swoim raporcie pisał: co się tyczy wycieczki Himmlera do Polski, to wszystko odbyło się bardzo dobrze. Organizatorzy dokładali starań, by wszystko wypadło jak najlepiej. Himmler był z pobytu swego bardzo zadowolony. Wprawdzie nie jest asem w myślistwie, niemniej rad był bardzo z odpoczynku, pięknej przyrody i doznanych wrażeń. Prosił mnie o wyrażenie podziękowań wszystkim, którzy mu pobyt umilili. Z mych obserwacji odnoszę wrażenie, że Himmler wywiózł z Polski o wielu rzeczach sąd pozytywny i jestem przekonany, że przyjazd ten się opłacił. Dzień po tym, gdy Himmler wrócił do Rzeszy, do Polski przybył ostatni ważny gość z Niemiec, ale nie była to już postać o takiej samej randze jak Himmler. Chodzi o przyjazd księcia Coburg, ale z wizyty tej nic konkretnego nie wynikało. O wiele bardziej wyczekiwano przyjazdu ministra spraw zagranicznych faszystowskich Włoch, Galeazzo Ciano, który odwiedził Polskę wraz z żoną Eddą, będącą zarazem córką Benito Mussoliniego. Ale o tej wizycie dowiecie się w innym z naszych odcinków, który ulokowaliśmy w playliście Droga do wojny, pierwsze 8 miesięcy 1939 roku. Linki jak zawsze w opisie. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla naszych patronów, subskrybentów oraz dla sklepu militaria.pl, który był partnerem dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.